Witamy Państwa bardzo serdecznie. Oczywiście jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj będą skoki narciarskie, ale to dlatego, że letnie Grand Prix mieliśmy w Zakopanem w miniony weekend. Będzie też oczywiście żużel, no i później piłka nożna, także słówko o siatkówce, ale siatkówce kobiet. Zaraz wyjaśnimy dlaczego, ale najpierw o skokach w Zakopanem. Tym razem letnim Grand Prix mieliśmy konkurs drużynowy i konkurs indywidualny. No i Polacy byli na pewno jednymi z wielkich faworytów konkursu drużynowego, ale troszkę go słabo zaczęli w pierwszej serii, jeżeli chodzi o Piotrka Żyłę i Kubę Wolnego. Oni nie skakali za daleko, no i zajmowali dopiero gdzieś tam piąte miejsce po pierwszej serii, musieli odrabiać, ale świetnie skakali Kamil Stoch i Dawid Kubacki. W drugiej serii już Żyła i Wolny zdecydowanie się poprawili, no i dzięki temu Polacy zajęli drugie miejsce, tracąc tylko 10 punktów do zwycięzców, a tymi zwycięzcami okazała się niespodziewanie jednak reprezentacja Japonii, skacząca bez swojej największej gwiazdy.
Bez swojej największej gwiazdy, czyli Ryoyo Kobayashiego, był jego brat Junshiro. Jeżeli chodzi o Polaków, no to ten półmetek rzeczywiście nie był zbyt optymistyczny, zaledwie piąta pozycja. Na szczęście, co potwierdził następny dzień, mieliśmy dwóch zawodników, którzy już latem znajdują się w bardzo dobrej dyspozycji. No i pozwoliło nam to w ostateczności rzeczywiście finiszować za Japończykami, ale zdołaliśmy wyprzedzić Norwegów, zdołaliśmy wyprzedzić Niemców, Słoweńców i Austriaków.
Tak, a co do drugiego dnia, to oczywiście chodzi o konkurs indywidualny. Tutaj po pierwszej serii mieliśmy ciekawą sytuację, bo też trochę niespodziewanie prowadził Japończyk Sato, ale od drugiego do piątego miejsca byli sami reprezentanci Polski. No i w drugiej serii, chociaż tam były różne warunki, wiało tak, że wydawało się, że może ten konkurs nie zostanie przeprowadzony do końca, ale jednak się udało. No i w drugiej serii jeszcze poprawił się Kamil Stoch i Dawid Kubacki. To właśnie oni zakończyli konkurs na dwóch pierwszych miejscach. Reprezentant Japonii Sato zakończył ostatecznie zawody na trzecim miejscu, a z pozostałych jeszcze dobre szóste miejsce zajął Piotr Żyła, też bardzo dobre ósme Jakub Wolny i w 30 był 21 Aleksander Zniszczoł.
Co do Japończyka Sato, no to trzeba powiedzieć, że to 145 metrów pierwszej serii to rekord obiektu, tak więc mimo wszystko gratulacje, chociaż ukończył zawody na trzecim miejscu. A o Polakach już mówiliśmy wcześniej, że ta dwójka, czyli Stoch i Kubacki, w ten weekend zaprezentowała się naprawdę z bardzo dobrej strony i znajduje to też poniekąd odzwierciedlenie w klasyfikacji generalnej. Na pewno w przypadku Dawida Kubackiego, który zajmuje obecnie w tym zestawieniu trzecie miejsce z dorobkiem 160 punktów. Kamil Stoch po udanym weekendzie wskoczył na miejsce szóste, 112 punktów. No i tuż za dziesiątką jest jeszcze Piotrek Żyła, 85 punktów, a w 20 mieszczą się Kuba Wolny, 77 punktów na 16 miejscu i Maciej Kot, punktów 63 i pozycja 20.
Tylko trzeba jeszcze też tutaj dodać przy tej klasyfikacji generalnej, że ta nasza najmocniejsza, teoretycznie pierwsza kadra, oczywiście we wszystkich konkursach nie bierze udziału, bo sobie spokojnie trenuje. Teraz nasi zresztą będą mieć dwa tygodnie wakacji. Żużel i Grand Prix Skandynawii za nami. No, liczyliśmy na pewno na bardzo dobre miejsce Bartosza Zmarzlika, patrząc też na jego formę, nie tylko w polskiej lidze, ale też w lidze szwedzkiej. No, on tam robi co chce, no, objeżdża rywali jak chce, ale w tym Grand Prix Skandynawii nie poszło tak dobrze, a nawet patrząc na możliwości Zmarzlika, no to siódme miejsce to jest tak poniżej na pewno jego możliwości.
Zdecydowanie tak. No Zmarzlik, trzeba przyznać, że nie bardzo mógł się odnaleźć na torze w Malili podczas sobotniego Grand Prix. Ledwo tak naprawdę dostał się do półfinału, bo zdobył zaledwie 8 punktów, wygrywając jeden wyścig. No to było zdecydowanie za mało, jeżeli myślał o tym, żeby zdobyć większą ilość punktów. Zakończył swoją rywalizację na półfinale, tak jak wspomniałeś, 0 punktów w tym ostatnim biegu. Ale z pozytywów warto podkreślić postawę Macieja Janowskiego, który zameldował się w wielkim finale i tam zajął trzecie miejsce, łącznie zgromadził 15 punktów. Co do pozostałych Polaków, też zabrakło ich w czołowej ósemce. Patryk Dudek 12 z dorobkiem zaledwie 6 punktów. No i dość nieprzyjemny upadek w swoim drugim starcie. No i Janusz Kołodziej, miejsce 15, 4 zdobyte punkty.
Tak, Dudek miał ogrom szczęścia w tym drugim starcie, że tam pozostali żużlowcy, którzy jechali w tym biegu, w niego nie wjechali i na szczęście tam się skończyło bez większych obrażeń. Co do zwycięzców, wygrał gospodarz Fredrik Lindgren, on zgromadził 16 punktów, na drugim miejscu, no niestety też dla zmarznika, Leon Madsen z Danii, na czwartym miejscu zawody ukończył Artiom Łagutak, który tak w sumie do półfinału spisywał się
znakomicie.
Później w półfinale, no zajął to drugie miejsce, ale już w finale no jedyny bieg, który mu nie wyszło, też takie czasami się zdarza. Co do klasyfikacji generalnej, no to tutaj, tak jak mówiłem, Madsen już trochę Zmarzlikowi ucieka. To jest 6 punktów, to jest jeszcze nic, 6 punktów, no ale już jest ta przewaga. Zmarzlik na miejscu drugim, ale bardzo goni go Sajfudinow, bo ma tylko punkt straty i Wacurik, on też ma punkt straty, chociaż jest na czwartym miejscu, na piątym Lindgren, na szóstym Patryk Dudek, na miejscu siódmym Maciej Janowski, no i wypadł z ósemki Janusz Kołodziej, on ma 48 punktów, ale do Łaguty traci 2 oczka.
No i liczymy na to, tak szczerze powiedziawszy, że nasza czwórka w komplecie zachowa miejsca na przyszły sezon, bo rzeczywiście jest na to duża szansa.
Tym bardziej, że żaden z nich z challenge już nie będzie jeść.
Dokładnie, no w challenge'u tak się złożyło, że w tym roku żadnych Polaków nie będzie, szkoda. A jeżeli chodzi o pozostałe zawody cyklu Grand Prix, mamy jeszcze 4. Kolejne już 31 sierpnia i to będzie Grand Prix Niemiec na torze w Teterowie.
I jeszcze mieliśmy powiedzieć o siatkówce kobiet, konkretnie Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet. One zaczynają się już za 3 dni, 23 sierpnia. Nasze będą rywalizować w grupie z Portugalią, Słowenią, Ukrainą, Belgią, no i najsilniejszymi w tej grupie na pewno Włoszkami. Jaki jest cel? Na pewno awans przynajmniej do ćwierćfinału, bo jeżeli Polki zakwalifikują się do ćwierćfinału, też pozostałe te najmocniejsze drużyny, no tam będą odpowiednie wyniki, no to Polki mają szansę jeszcze zagrać się w styczniu, w tym turnieju eliminacyjnym, ostatnim turnieju do Igrzysk Olimpijskich.
No ale wiemy też, że to będzie naprawdę bardzo trudne do osiągnięcia, bo konkurencja w Europie, jeżeli chodzi o siatkówkę, jest bardzo mocna i to dotyczy zarówno panów, jak i rzeczywiście pań, ale mimo wszystko po tym, co Polki pokazały chociażby w ostatnim turnieju kwalifikacyjnym, mamy naprawdę troszeczkę powodów ku temu, żeby optymistycznie patrzeć na te zbliżające się turnieje.
Co do tej grupy, to na pewno wyjście jak najbardziej z niej i to nawet na wysokim miejscu. Polki pewnie powalczą z Belgikami i z Włoszkami o zwycięstwo właśnie w tej grupie, a nam została jeszcze piłka nożna, ale to za chwilkę.
Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi.
Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there.
Tout comme un défi, tu te lèves. Ta voix perdue sur les chemins, tends une main vers moi.
I feel the sunshine gaze upon my face. When I hear your voice, I know I'll be okay.
Tout comme un défi, tout te lève.
Love life.
europejskie puchary w tym tygodniu oczywiście jeszcze przed nami. No i na szczęście mamy akcent polski. Honor polskich drużyn ratuje Legia Warszawa. Ona zagra w czwartek swoje spotkanie u siebie. To jest oczywiście pierwsze spotkanie. No ale rywal niełatwy, żeby awansować do fazy grupowej Ligi Europejskiej, bo Glasgow Rangers, czyli zespół oczywiście ze Szkocji, wicemistrz Szkocji.
Cóż, można powiedzieć więcej. Na pewno uznana firma. Uznana firma, myślę, że znana wielu kibicom piłki nożnej w Europie.
Można wspomnieć o trenerze.
Rzeczywiście, menedżerem jest sam Steven Gerrard, czyli ten sam Steven Gerrard, który jako piłkarz dorobił się statusu legendy Liverpoolu. Teraz realizuje się jako menedżer. A samo Glasgow Rangers, odradzająca się firma, można powiedzieć, bo oni kilka lat temu zostali zdegradowani aż do czwartej ligi szkockiej za gigantyczne długi. Ale odrodzili się, krok po kroku powrócili do najwyższej klasy rozgrywkowej. No i teraz udało im się właśnie już przebić do tej strefy europejskich pucharów. Jeżeli popatrzymy na kadrę, na pewno kilka znanych nazwisk znajdziemy. Przede wszystkim Jermaine Defoe, czyli były napastnik reprezentacji Anglii. Ktoś może powiedzieć, że ma już 37 lat, ale w tym przypadku liczby nie grają. Mamy chociażby Stevena Davisa, byłego piłkarza Southampton. Mamy też Andy'ego Kinga, najnowszy transfer wypożyczenia z Leicester. Grupę zawodników wypożyczonych z Liverpoolu, tutaj wyszły znajomości Stevena Gerrarda. No zobaczymy, jak na tle właśnie tych piłkarzy zaprezentują się legioniści. No bo w ostatniej rundzie wyglądało to już lepiej w wykonaniu wicemistrzów Polski, ale czy to wystarczy na Rangersów?
Jakbyśmy patrzyli na te kwoty, ile kto jest warty u Szkotów i u nas, no to jednak Szkoci są zdecydowanym faworytem, ale to też będzie taka inna sytuacja przed Legią, bo do tej pory to oni byli w tych spotkaniach zdecydowanym faworytem i różnie im to wychodziło, no nie mówiąc o tym drugim spotkaniu z Grekami. Tutaj już takiej presji może nie będzie, może to też zadziałać inaczej na tych graczy.
No polskim zespołom rzeczywiście jest łatwiej, jeżeli nie muszą prowadzić gry i mogą nastawić się na to, co lubią najbardziej, czyli defensywa i grę z kontry, to paradoksalnie może być plusem dla legionistów.
Nie ruszyła jeszcze, nie wystartowała Serie A, czyli liga, gdzie tych Polaków mamy naprawdę sporo, to się już niedługo zmieni, ale grają inne ligi. I tak się składa, że też nasi tam oczywiście występują. Zacznijmy od Anglii. Jan Bednarek, jego Southampton rywalizowali w ostatniej kolejce z Liverpoolem. No niestety dla naszego reprezentanta z Liverpoolem przegrali 1-2, a reprezentant Polski zagrał 90 minut.
Również pełne spotkanie Łukasza Fabiańskiego w barwach West Ham United. Tutaj troszeczkę lepsze wieści dla naszego bramkarza, ponieważ Młoty zremisowały z Brighton 1-1.
No po tej wpadce z pierwszej kolejki już było dużo, dużo lepiej. W drugiej lidze angielskiej oczywiście Kamil Grosicki pełne 90 minut w Hull City. Jego ekipa zremisowała. Zagra w końcu w derby country Christian Bielik 45 minut w drugiej połowie.
Jeżeli chodzi o innych Polaków w Championship, to oczywiście kolejny występ Mateusza Klicha, tym razem 76 minut w barwach Lica, jego zespół pokonał Wigan 2-0, no i dwaj bramkarze, Bartosz Białkowski 90 minut w Millwall i wygrana Sheffield Wednesday 1-0 oraz Kamil Grabara w barwach Huddersfield, pełne spotkanie z Fulham, niestety porażka terrierów 1-2.
Rewelacyjnie spisuje się Kamil Wilczek w Danii już na początku sezonu. Kolejne 90 minut i bramka, a jego ekipa Brøndby wygrała to spotkanie 2-1. We Francji dużo gorzej wiedzie się Kamilowi Glikowi i jego Monaco. Wydawało się, że po ubiegłym sezonie gorzej być nie może, ale na razie jest gorzej. Kolejny przegrany mecz, tym razem 0-3. Niestety Glik nie dość, że dostał żółtą kartkę, to jeszcze sprokurował rzut karny. Na ławce że bramkarz Marcin Bułka, no oczywiście on na razie na więcej liczyć tu nie może.
To i tak jest zaskoczenie, że on w ogóle usiadł na ławce, ale bierze się to z tego, że na razie jedynką jest Lafont i brakuje innych klasowych bramkarzy, ale myślę, że zmieni się to pod koniec okienka, bo przymierzany jest do zespołu z Paryża Gianluigi Donnarumma.
Jeżeli chodzi o niemiecką Bundesligę, tutaj jesteśmy po pierwszej kolejce. Robert Lewandowski potwierdza formę z Pucharu Niemiec, dwie bramki w meczu z Hertą, ale Bayern też potwierdza formę ze sparingu, no i tylko remis 2-2. Łukasz Piszczek zagrał 68 minut z Augsburgiem, jego Borussia też potwierdziła aspirację, bo zwyciężyła aż 5-1.
No i debiut w Bundeslidze Rafała Gikiewicza w barwach Unionu Berlin. Niestety niezbyt udane spotkanie dla jego drużyny, ponieważ Union przegrał z Lipskiem aż 0-4. No i też wydaje się, że Gikiewicz z jednej strony w kilku sytuacjach z niezłej strony się zaprezentował, ale z drugiej przy jednej z bramek mógł zrobić coś więcej.
W Rosji rewelacyjnie spisuje się przynajmniej według tamtejszych dziennikarzy Grzegorz Krychowiak. Jego Lokomotiv wygrał w derbach Moskwy z Dynamiem 2-1. Krychowiak rozegrał 90 minut, obejrzał żółtą kartkę, ale został wybrany graczem tego spotkania w barwach Dynama 59 minut Sebastiana Szymańskiego.
No i zagrał jeszcze jeden Polak w ten weekend akurat w kolejce Ligi Rosyjskiej. Rafał Augustyniak w barwach Uralu Jekaterynburg i porażka jego zespołu 1-3. Augustyniak pełne 90 minut.
W Stanach Zjednoczonych mieliśmy polski mecz. Chicago grało z Filadelfią. W barwach ekipy z Chicago 90 minut Przemysława Frankowskiego. W Filadelfii zagrał Kasper Przybyłko, który nieźle sobie radzi w tym roku w Stanach, jeżeli chodzi o ilość bramek, ale w tym meczu lepszy Frankowski i to jeszcze z asystą.
Jeżeli chodzi o Polaków grających w Turcji, dwóch nowych, można by powiedzieć, biało-czerwonych w tamtejszej lidze, Paweł Olkowski i Bartłomiej Pawłowski w drużynie Gaziantep. 90 minut Olkowskiego, Pawłowski do 65 minuty, a ich zespół boleśnie przegrał z Fenerbahce Stambuł aż 0-5.
Dobrą formę utrzymuje w Ankara Guczu Michał Pazdań, 90 minut i czyste konto, jeżeli chodzi o obrońcę.
No i jeszcze Radosław Murawski i Adam Stachowiak. Obaj są piłkarzami Beniaminka tych rozgrywek, czyli Deniz Lisporu. Murawski 90 minut z Galatasaray. Stachowiak oczywiście podobnie, z tym, że Stachowiak jako bramkarz został bohaterem, ponieważ on obronił rzut karny. No i sensacyjne, trzeba powiedzieć, zwycięstwo z samym Galatasaray 2-0.
To tyle, jeżeli chodzi o Polaków za granicą. Za tydzień będzie tego troszkę więcej. Nam jeszcze została Ekstraklasa, ale o niej za moment.
Nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy. Wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja. Że wciąż tęsknisz, zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziany kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja.
nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja.
Piąta kolejka Ekstraklasy już za nami. Tym razem wszystkie zespoły w komplecie rozegrały tą kolejkę, a działo się sporo, chociaż jeszcze na tą liczbę bramek możemy narzekać, ale od początku, czyli od piątku, Wisła Kraków rywalizowała u siebie z Beniaminkiem z Łodzi, czyli z ŁKS-em. No i nie skończyło się to dobrze dla Beniaminka, ponieważ przegrał 4-0. No tutaj wydarzeniem bez wątpienia dwie bramki weterana Pawła Broszka.
Można powiedzieć o Pawle Broszku, że przeżywa którąś tam młodość. W końcu się nie na darmo o nim tak trochę złośliwie mówi, że jest młodym, obiecującym piłkarzem. Ale trzeba mu oddać, że w tym meczu rzeczywiście był bardzo skuteczny. A Wisła po takim niemrawym początku sezonu się rozkręca. Przeciwnie można powiedzieć o ŁKS-ie. Po niezłych pierwszych spotkaniach teraz troszeczkę gorzej, szczególnie ta uwaga dotyczy defensywy. No i trener Moska rzeczywiście ma o czym myśleć, jeżeli chodzi o grę obronę.
Wydaje się, że też Kuba Błaszczykowski wraca na dobre kolejne mecze z ławki. No i asysta i takie, można powiedzieć, półasysty przy bramce Sawiczewicza. Śląsk Wrocław podejmował u siebie Krakowie. Śląsk, który po tych pięciu kolejkach jest rewelacją na razie ligi i wygrał Śląsk 2-1.
Rzeczywiście postawa Śląska w porównaniu do poprzednich rozgrywek mocno zaskakuje. Kolejne zwycięstwo zespołu z Wrocławia, chociaż trzeba przyznać, że dość szczęśliwie wywalczone, ponieważ w ostatnich minutach decydujące trafienie, zresztą bardzo ładne, Mateusza Cholewiaka w 87 minucie, a dla Krakowi taka ciekawostka, pierwsze trafienie ligowe zaliczył Rubio, jest to rodzony brat Carlitosa, byłego piłkarza Wisły.
A obecnego Legii Warszawa, który już w naszej Ekstraklasie był m.in. królem strzelców. Arka Gdynia podejmowała u siebie Lech Poznań. No cóż, 0-0.
Ale można by tak powiedzieć, że 0-0, ale w meczu naprawdę było sporo okazji. To nie był remis po meczu nudnym, ale rzeczywiście bardzo dobrze bronili bramkarze, szczególnie ta uwaga dotyczy Steinborsa. Arka też miała swoje okazje, szczególnie młody Antonik, ale popisowo ją zmarnował.
Jagiellonia Białystok podejmowała siebie Górnik Zabrze i tym razem nie roztrwoniła przewagi z pierwszej połowy 2-0, tylko jeszcze podwyższyła i ostatecznie skończyło się na 3-1. Kolejne bramki m.in. Bidy i Imaza.
W Gliwicach Piast mierzył się z Płocką Wisłą. Piast, który w poprzedniej kolejce, można powiedzieć, w końcu, jak na mistrza Polski przystało, odniósł zwycięstwo. Teraz poszedł za ciosem. Jedyna bramka Piotra Parzyszka, dla którego było to premierowe trafienie w tym sezonie, a sytuacja Wisły Płock robi się niewesoła, bo po czterech rozegranych przez siebie meczach na ostatnim miejscu w tabeli z jednym punktem.
Co do Wisły, to tam debiutował nowy trener, Radosław Sobolewski, który był wcześniej drugim trenerem Wiśle Kraków, a on jeszcze za czasów piłkarskich Wiśle Płock grał. Legia Warszawa podejmowała u siebie Zagłębie Lubin, zwyciężyła skromnie 1-0.
Bramka padła po stałym fragmencie gry, konkretnie po rzucie rożnym. Asystę na swoje konto zapisał Walerian Gwilia, który no widać coraz lepiej czuje się w Warszawie. A decydujące trafienie Marko Wesowicza, no i dla legionistów jest to bardzo ważne. Kolejne 3 punkty i pamiętajmy, że oni jeszcze mają jeden mecz mniej od reszty rozegranej.
Co do Beniaminków, to został nam drugi Beniaminek, ten z Częstochowy, który swoje mecze rozgrywa w Bełchatowie. No i udało się w końcu w tym Bełchatowie zwyciężyć i to jeszcze z taką drużyną jak Lechia Gdańsk, 2-1 wygrana Rakowa.
Raków od początku sezonu naprawdę przyjemnie ogląda się jego mecze, ale czasami brakuje czy troszeczkę szczęścia, czy troszeczkę skuteczności. Tutaj częstochowianie mieli i to, i to. No i w efekcie zwycięstwo na bądź co bądź polskim pucharowiczem z ostatniego sezonu.
Korona Kielce wczoraj podejmował siebie Pogoń Szczecin, czyli kolejną obok Śląska Wrocław rewelację tego sezonu, chociaż Pogoń radziła sobie w tamtym sezonie lepiej niż Śląsk. No i Korona nie dała radę u siebie, przegrywając 0-1 po bardzo ładnej bramce Sebastiana Kowalczyka.
Pogoń, można powiedzieć, ma sporo problemów z urazami, chociażby wypadł na dłuższy czas Drygas, ostatnio też Frączak. Mają swoje problemy z obsadą chociażby skrzydłowych, ale to im nie przeszkadza odnosić kolejnych zwycięstw. No i w nagrodę Portowcy jako jedna z dwóch drużyn obok Śląska w tym sezonie jeszcze nie zaznała porażki w lidze.
Tak, i obydwie te drużyny właśnie mają po 13 punktów, są na pierwszym miejscu. Już taka drobna przewaga jak na naszą ligę jest, bo 5 punktów nad trzecią Jagiellonią, nad czwartym Lechem i nad piątym Piastem, które mają po 8 punktów. Na miejscu ostatnim, tak jak mówiłeś, Wisła Płock, zaledwie 1 punkt, 2 punkty Arka Gdynia, na trzecim od końca miejscu Beniaminek LKS Łódź 4 punkty, ale tyle samo ma Korona Kielce. Jeżeli chodzi o następną kolejkę, 24-25 sierpnia, i tu tam się szykuje parę ciekawych pojedynków, bo m.in. Jagiellonia zagra z Wisłą Kraków, Lechia Gdańsk u siebie podejmie Śląsk Wrocław, a do Łodzi, do Beniaminka przyjedzie Legia Warszawa.
No i jeszcze ciekawe spotkanie w Bełchatowie nas czeka, bo Raków zmierzy się z Lechem Poznania, więc dwa zespoły, które w tym sezonie bardzo dużo pochwał zbierają za swoją grę.
A my jesteśmy ciekawi, jak sobie Legia poradzi w czwartek u siebie z Glasgow Ranger. Oczywiście za tydzień o tym powiemy. Dzisiaj już Państwu dziękujemy za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.